Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa w nowym 2025 roku wraz z moim gościem, doktorem habilitowanym Tomaszem Smiataczem, specjalistą chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzkim konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych na Pomorzu. Pan profesor jest także członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Witam pana profesora w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Witam pani redaktor. Dzień dobry Państwu w nowym roku.
W życie wchodzi w 2025 roku nowy program szczepień ochronnych. Co nowego znalazło się w tym dokumencie, panie profesorze, dla pacjentów?
Szczerze mówiąc, zmiany są tu dość kosmetyczne. Ten program szczepień jest uaktualniany zgodnie z ustawą do końca października i 31 października 2024. Takie rozporządzenie się ukazało. Te zmiany są raczej kosmetyczne i redakcyjne, doprecyzowujące różne rzeczy. No, na przykład dawkowanie szczepionki przeciwko rotawirusom, bo są dwa rodzaje, dwu- albo trzydawkowa. Zalecenie dotyczące szczepienia w ciąży przeciwko krztuścowi, doprecyzowujące w jakich
okresach.
To jest
nowość, która w tym roku, w poprzednim roku się pojawiła, tak?
Że to można jest się... jedna z takich ubiegłorocznych nowości i rzeczywiście się pojawiła. No, doprecyzowywane są tutaj pewne zapisy. Tu rewolucji w programie szczepień ochronnych dla obywateli polskich w tym roku nie ma. I myślę, że dobrze. Kontynuujemy dość przyzwoity program szczepień, taki, na który stać podatników, aby go to sfinansować.
Panie profesorze, bo w szczepieniach są pewne są szczepienia obowiązkowe, a niektóre są dobrowolne, zalecane, tak? Ogólnie w tym, co jest dostępne, krótko mówiąc, na tym rynku medycznym.
Pod względem administracyjnym, tak, można podzielić szczepienia na obowiązkowe. Tu podkreślę, że nie są to szczepienia przymusowe, czyli nikt fizycznie nie przymusza nikogo
nie
do szczepień.
Doprowadzić, tak?
Oczywiście. Tylko jest to obowiązek i to w rozumieniu administracyjnym, to znaczy tu mówimy głównie o szczepieniach dzieci i młodzieży. Ten obowiązek ciąży na rodzicach, poddania dzieci szczepieniom ochronnym. Za uchylanie się od tego obowiązku przewidziana jest grzywna. Tak jak za każdy inny obowiązek, które państwo na rodziców dzieci nakłada, na przykład obowiązek szkolny istnieje. Na przykład obowiązek, no nie wiem, jazdy samochodem i tylko jeżeli ma się aktywne uprawnienia, prawo jazdy, prawda? Mhm. I są, tu można jeszcze wydzielić pewne podgrupy tych szczepień obowiązkowych, już nie dotyczące wprost dzieci, ale na przykład pewnych szczepień u pracowników medycznych na przykład. Jest całe rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie, na jakich stanowiskach pracy, jakie szczepienia są zalecane, a jakie obowiązkowe. Są jeszcze takie szczepienia traktowane jako obowiązkowe, ale to są tak zwane szczepienia poekspozycyjne. Wścieklizna, tężec, błonica i tutaj może nie ma żadnej grzywny.
Poekspozycyjne to znaczy, co to znaczy?
Proszę, na przykład pokąsanie przez nieznanego psa, nieznane zwierzę.
Albo po kontakcie, skaleczenie jakieś, tak?
Skaleczenie i zabrudzenie rany, głównie ziemią i zanieczyszczenie takimi substancjami, w których no, mogą się odchody zwierzęce znajdować i mogą być laseczki tężca. Albo kontakt twarzą w twarz z bliskiej odległości z osobą chorą na błonicę. To się nie zdarza w Polsce szczęśliwie w ostatnich latach, ale tu nie ma kija, to znaczy nie ma grzywny za niepoddanie się tym szczepieniom, ale jest marchewka, to znaczy te szczepienia są nieodpłatnie realizowane i w przypadku wścieklizny, no nie ma zachorowań na wściekliznę od 2002 roku wśród ludzi, szczęśliwie dzięki tym szczepieniom, natomiast dziennie 8 do 10, nawet 12 tysięcy osób poddaje się tego typu szczepieniom i one nie są tanie, ale wścieklizna, jak już mamy rozwinąć ten wątek, jest bardzo groźną chorobą pod względem rokowania. Ryzyko zgonu w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorobowych jest w zasadzie 100% i nie mamy żadnego leczenia, a szczepionka jest jedynym narzędziem profilaktycznym i dlatego warto mieć taką możliwość szczepienia.
My będziemy jeszcze mówić o różnych mitach związanych ze szczepieniami, ale jeśli jesteśmy już przy tej wściekliźnie, to panie profesorze, jest taki mit, czy on jest prawdziwy, że to się w brzuch jakieś bolesne zastrzyki otrzymuje, całą serię i tak dalej. To dzisiaj tak też wygląda, jak wiele osób jeszcze sobie to kojarzy?
No więc to jest taki mit, który skończył być prawdziwy mniej więcej 40 lat temu. To jest stara jeszcze sposobem przez Pastera, dość starym, opracowana szczepionka i ona rzeczywiście była przykrą i groźną szczepionką. Obecna szczepionka przeciwko wściekliźnie nie jest podawana w brzuch, tylko w mięsień naramienny. Jest jedną z najlepszych szczepionek, jakie mamy. Tolerowana jest bardzo dobrze i jest niezwykle skuteczna.
A to z tą bolesnością coś, to prawda jest? Że
wtedy
tak?
To było prawda 40 lat temu, dziś możemy o tym spokojnie zapomnieć. To są bardzo, jak mówię, jest dobrze tolerowana i ból w miejscu podania jest naprawdę minimalny i w ogóle odczyny poszczepienne są bardzo, bardzo, bardzo rzadkie.
Panie profesorze, to wróćmy w takim razie do tego, co jest obowiązkowe, dobrowolne, zalecane, jeśli chodzi o szczepienia. Jak sytuacja, jeśli chodzi o wyszczepialność, wygląda aktualnie na Pomorzu? Czy pan profesor dysponuje takimi danymi, żeby nam powiedzieć, czy to się w ostatnich latach zmieniło, czy tych ludzi, którzy rezygnują ze szczepień, jest więcej, przyrasta? Jak to wygląda? Bo co jakiś czas słyszymy apele, zwłaszcza inspekcji sanitarnej, o to, żeby na przykład dzieci szczepić, żeby nie rezygnować z tych szczepień.
Absolutnie tak. Te dane w odniesieniu, znaczy wyraźnie rośnie liczba osób uchylających się od szczepienia dzieci i o ile powiedzmy do roku 2007-2008 były to 3-4 tysiące przypadków rocznie, w ubiegłym roku przekroczyliśmy 80 tysięcy odnotowanych takich przypadków i województwo pomorskie no, mieści się tak gdzieś w strefie średniej. To zależy, jaką grupę wiekową analizujemy, bo oczywiście uchylanie się dotyczy obowiązku, od którego się uchylamy i szczepień obowiązkowych. Natomiast tu może należy powiedzieć, że te informacje nie są kompletne. To są liczby osób, które wprost, bezpośrednio deklarują, że nie chcą poddać dzieci szczepieniom. Natomiast jest jeszcze nieokreślona grupa osób, które w ogóle funkcjonują poza systemem. Dzieci nie są zaoptowane do żadnego lekarza i na przykład w ogóle nie wiemy, jak wiele jest takich dzieci, które no są poza tym, co widzi system. Takie prace trwają, żeby się przyjrzeć, jaka jest realna skala tego zjawiska, bo ci, którzy nie sprzeciwiają się wprost, tylko po prostu znikają z systemu po porodzie, to nie umiemy określić, ile takich przypadków jest i tutaj główny inspektor sanitarny pewne działania będzie pewnie podejmował w tym kierunku.
A dlaczego, panie profesorze, to jest tak ważne, żeby wiedzieć i żeby jak najwięcej ludzi było zaszczepionych, jak najwięcej dzieci było zaszczepionych?
Gdybym miał odpowiedzieć najprościej, to powiedziałbym dlatego, że szczepienia ratują zdrowie i życie tego konkretnego dziecka, ale także tych osób, które są wokół tego dziecka. I sobie jasno powiedzmy, obecne szczepienia są niezwykle skuteczne i niezwykle bezpieczne. Skuteczność na poziomie populacyjnym ochrony przed chorobami zakaźnymi sięga 99-100%. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy państwo ostatnio widzieliście osobę chorą na polio, tężec, błonicę, no wściekliźnie już mówiliśmy, to są niezwykle skuteczne szczepienia.
No dobrze, ale właśnie te osoby, które być może unikają tych szczepień, mówią, no ale te choroby właśnie są nieobecne. To po co szczepić się, po co czymś tam ryzykować? Rzeczywiście to ryzyko jest takie duże, istotne?
Ryzyko zachorowania, póki jesteśmy zaszczepieni? Nie. Proszę zwrócić uwagę na to, co wydarza się w tej chwili w Bułgarii, w Rumunii. Gwałtowny wzrost liczby zachorowań na odrę. I oczywiście te szczepienia nas chronią. Niektóre działają dożywotnio. W związku z tym zapewne dopiero w dłuższej perspektywie będziemy widzieć niekorzystne efekty dla kolejnego młodego pokolenia.
A pan profesor chorował na odrę?
Tak.
Ja też.
Jeszcze chorowałem, tak.
Czyli generalnie można tą chorobę przechorować bez konsekwencji i nabyć takiego naturalnego, po prostu naturalnej odporności,
a
tak?
Chcemy naprawdę zagrać w tę ruletkę.
No i właśnie, może z takiego wychodzą założenia te osoby, które rezygnują. Sam chorowałem, nie wiem, moi rodzice, dziadkowie chorowali, to nic takiego się nie wydarzy. I tu pytam właśnie o to ryzyko. Czy rzeczywiście jest ryzyko, że nie zaszczepimy dziecka i coś się może wydarzyć?
Tak, oczywiście. to znowu są takie choroby, które zniknęły dzięki szczepieniu przeciwko odrze. Jest coś takiego jak podostre stwardniające zapalenie mózgu. Ono zdarza się w takich statystykach ogólnopopulacyjnych bardzo rzadko, raz na 100 tysięcy mieszkańców. Prawda? Ale jeżeli na odrę zachoruje dziecko w pierwszym roku życia, to według statystyk z lat 60. 1 na 400 chorowało na podostre stwardniające zapalenie mózgu, a obecnie w Stanach Zjednoczonych po epidemii odry w Disneylandzie szacowane jest to na 1 na 200 dzieci. Ten wirus odry wnika do mózgu dziecka i po 5-7 latach nieodwracalnie go uszkadza. Nie mamy na to żadnego leku. Jest to proces agonii i umierania wieloletni. Naprawdę chcemy naszym dzieciom coś takiego zafundować? Nawet jeśli to ryzyko jest małe, to ono, to zachorowanie przykładowo prowadzi jednoznacznie do śmierci dziecka nieuchronnie i tych zagrożeń jest więcej, zapalenia, takie zwykłe, zapalenia mózgu okołoinfekcyjne, nie podostre stwardniające.
A jak wytłumaczyć w takim razie wszystkim tym sceptykom to, że niektóre kraje, takie jak na przykład Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania, nie rekomendują tych obowiązkowych szczepień?
Nie wiem, jak miał to wytłumaczyć, szczerze powiedziawszy. Proszę zwrócić uwagę na kraje skandynawskie. Tam jest wyszczepialność, pomimo braku obowiązku szczepień, bliska 99-100%.
I tam nie trzeba, ale można. I ludzie się szczepią.
I skwapliwie z tego korzystają.
Może Polacy tak przekornie, jak coś trzeba, jest obowiązkowe, to...
Może tak. Może z kwestii zaborów wynika to przekonanie, że władza zawsze chce naszej krzywdy. A to nie jest prawda. To jest nasza władza. Samiśmy ją sobie wybrali. Jeśli się nie podoba, możemy zmienić w kolejnych wyborach. Natomiast myślę sobie tak, trochę to stawiamy filozoficzne pytanie, czym jest dobre rodzicielstwo i na czym polega opieka nad dzieckiem, troska nad dzieckiem i jak daleko w ten proces może ingerować państwo. I chyba żadne ekstremalne postawy tu nie są korzystne. Proszę zwrócić uwagę, Skandynawowie nie mają obowiązku szczepień, ale jednocześnie ingeruje państwo w sytuacji, gdy rodzic wymierza dziecku klapsa. Bardzo społeczność tamta, skandynawska, pilnuje, aby dzieciom nie działa się krzywda w różnych wymiarach i tej przemocy fizycznej, i tej przemocy, nieszczepienia dzieci, tak? Myślę sobie, to jest jakieś rozwiązanie, żeby pozostawić tę odpowiedzialność całkowicie rodzicom. Natomiast obawiam się, że...
Może to jest u nas taka zaszłość jeszcze z minionej epoki, że po prostu wszyscy musieli wykonywać badania przesiewowe, prawda, takie do pracy.
Zgadzam się, to organizacyjnie tak wygląda, ale proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w sytuacji, gdy dziecko, na przykład ostatni medialnie głośny przykład, dziecka, które było żywione winogronami i mlekiem, doprowadzając do ewidentnego uszczerbku na zdrowiu. I wtedy jedno z pierwszych pytań, jakie się pojawia, to a gdzie było państwo? Gdzie byli urzędnicy? Gdzie był lekarz? Gdzie była opieka społeczna? Gdzie było państwo jako takie ingerujące w sytuacji, gdy rodzice nie troszczą się o dziecko? To jest może powód do jakiejś dyskusji, czym jest państwowość jako taka i społeczność, jaką tworzymy i jak daleko chcemy, a gdzie już nie chcemy ingerować. Ja osobiście bardzo jestem przeciwny takiemu przedmiotowemu podejściu do dzieci, że dziecko jest moją własnością, ja mogę z nim robić, co chcę, również krzywdzić, prawda? Ale jestem również bardzo przeciwny ingerowaniu przez państwo zbyt daleko w relacje między rodzicami i dziećmi.
Mamy, panie profesorze, teraz taką sytuację, że Polskie Towarzystwo Wakcynologii, czyli to, które zajmuje się szczepieniami, szczepionkami, specjaliści działający w tym zakresie i eksperci, zachęcają, rekomendują te szczepienia. Cały czas tłumacząc na tyle, na ile mogą dotrzeć do społeczeństwa te zasady i korzyści, jakie dają szczepienia. A z drugiej strony mamy ruchy antyszczepionkowe, które również docierają do społeczeństwa poprzez m.in. media społecznościowe. Stąd może ten wzrost, o którym pan profesor mówił, że było 3-4 tysiące na Pomorzu.
Nie na Pomorzu, w skali, całego
skali kraju. A mamy w tej chwili 80 tysięcy po powiedzmy tam 20 latach uchylających się od szczepień. Czyli kto lepiej dociera? Tutaj ten problem może jest. Kto lepiej dociera do społeczeństwa i przekonuje je?
To znaczy, taka jest rola towarzystw naukowych, ale również ministerstwa, ale również państwa polskiego, żeby przekazać rzetelne informacje. Pani redaktor, gdybym miał zadać pytanie, jest pani profesjonalistą w zakresie przekazywania informacji. Jak można się odnosić do faktu przekazywania informacji, publikowania, przenoszenia oficjalnie w publicznym, państwowym medium, jakim jest Radio Gdańsk, informacji niesprawdzonych i nieprawdziwych. Jest to nieakceptowalne, domyślam się, i etycznie naganne. W przypadku lekarzy, specjalistów tym bardziej. Lekarz ma obowiązek ustawowy kształcenia się dożywotnio i traktowania pacjenta zgodnie z najnowszą, aktualną wiedzą medyczną opartą na faktach i dowodach naukowych.
Stąd w Radiu Gdańsk występują profesorowie medycyny, a nie osoby, które
bardzo
uważają,
dziękujemy,
że się znają.
I teraz widzi pani, bo tu jest pewien problem. Przeszliśmy w naszym rozwoju cywilizacyjnym od okresu trudności w dostępie do informacji. I przykład podam. Ja jeszcze, gdy studiowałem, wyglądało to w ten sposób, że za użycie kserokopiarki można było pójść do więzienia, powielenie informacji, bo była cenzura i była ona groźna dla nas. Przeszliśmy do etapu, gdzie mamy nadmiar informacji. Szum informacyjny. Każdy może formułować dowolne opinie i wolność wypowiedzi jest podstawową, fundamentalną wolnością, bardzo, bardzo ważną. Natomiast wiele osób ma pewnie kłopot w odnalezieniu się w tej różnorodności i ilości informacji, która do nas dociera, i kluczowym jest dotarcie do źródeł informacji, które są wiarygodne i sprawdzone,
ale za
nie tylko barwne i pociągające i zwodnicze.
Ale jeśli wiadomo, kto wprowadza tą, powiedzmy, dezinformację, tak? Czyli informuje społeczeństwo, jest nieuprawniony do tego, żeby przekazywać takie informacje, produkuje, powiedzmy, nie wiem, różne fejki, tak? Nieprawdziwe informacje, nieprawdziwe kampanie nawet informacyjne, to jak powinien ten problem zostać rozwiązany? Czy to jest łamanie prawa już? Mamy teraz taką sytuację, że Rzecznik Praw Pacjenta przygotowuje przepisy, one mają być gotowe na początku jeszcze tego roku, czyli pewnie, rozumiem, w pierwszym kwartale, które będą pozwalały pociągnąć do odpowiedzialności osoby szerzące, zajmujące się, chodzi o różnych znachorów, prawda, i osoby, które twierdzą, że leczą i że pomagają pacjentom w przełamywaniu problemów zdrowotnych. Czy tutaj pana zdaniem jest też miejsce na to, żeby podciągnąć pod te przepisy, które mają się pojawić, właśnie ludzi informujących o nieprawdziwych działaniach szczepień i ruchach antyszczepionkowych?
Pani redaktor, no, wchodzimy w nowy okres radzenia sobie i definiowania tej infosfery, przestrzeni medialnej i bezpiecznego poruszania się w sytuacji przeładowania informacjami. Na dziś wydaje się, że te osoby nie naruszają wprost prawa, po prostu korzystają ze swojej wolności do głoszenia, do propagowania dezinformacji de facto, prawda? Jest to niedopuszczalne w przypadku lekarza i tym zajmuje się również Izba Lekarska, żeby weryfikować wiedzę, umiejętności lekarzy.
Bo człowiek może bezwiednie, prawda? Niekoniecznie wiedząc, że to jest nieprawdziwe.
Oczywiście.
Nikt nie ma wykształcenia medycznego.
Wróćmy do przykładu rodziców i dziecka karmionego mlekiem i winogronami. Nie wiem, czy to był ich pomysł, czy był ktoś, kto im to zalecił, przekazał.
Oni się tak odżywiali i również tak samo odżywiali swoje dziecko.
Natomiast gdyby była tam gdzieś jakaś osoba, która do tego namawiała i przekazywała tego typu zalecenia, nie mamy chyba regulacji prawnych, które nie byłaby ona medykiem profesjonalnym, nie mamy najprawdopodobniej regulacji prawnych w tym zakresie. I być może Rzecznik Praw Pacjenta ma rację, że należałoby tego typu regulacje stworzyć, przedyskutować, wprowadzić tak, żeby żeby uchronić obywateli przed no, dezinformacją właśnie. To jest bardzo trudny temat i myślę, że trochę to jest na głowę i prawników, i dziennikarzy, i specjalistów od mediów, aby rozwiązać ten problem, gdzie są granice naszej wolności. Myślę, że internet pełen jest różnych wypowiedzi, opinii, filmików zachęcających...
Trudno się czasami w tym połapać, prawda?
Tak, co zachęcających jest młodych ludzi do robienia różnych dziwnych rzeczy i eksperymentowania z różnymi substancjami psychoaktywnymi. I tak patrząc z dystansu, wydaje się to być ewidentnie szkodliwe dla tych młodych ludzi, ale nadal jest to tylko wypowiadanie pewnych opinii. Nie umiem jasno odpowiedzieć na to pytanie, ale budzi to mój daleko posunięty niepokój. Moim zadaniem jest po prostu przekazanie najlepiej, jak potrafię, faktów, informacji o tym, że szczepienia są skuteczne, a jednocześnie bardzo bezpieczne. Dziś już nikt nie umiera w wyniku szczepień.
Panie profesorze, to na koniec jeszcze wyjaśnijmy jeden mit, który często krąży. Być może ja się mylę, może to nie jest wcale mit. Czy współczesne szczepionki zawierają aktywną formę wirusa? Czy mają potencjał, żeby spowodować pojawienie się choroby? Jakby pan profesor powiedział, tak naprawdę krótko oczywiście, bo to pewnie jest na wykład, ale jak to działa?
Już odpowiadam. Są szczepionki, które zawierają w sobie żywe drobnoustroje. Akurat w przypadku szczepionek obowiązkowych zawierających żywego wirusa, to już ostatnią wycofaną w 2016 roku była doustna szczepionka przeciwko polio. Ona w bardzo, bardzo rzadkich sytuacjach doprowadzała do tego, że wirus nabierał ponownie zdolności wywoływania choroby.
Ale już
nie
rozumiem,
używamy
nie ma
ich w Europie.
Już nie ma tych szczepionek
WHO
w Europie.
WHO wycofała, ponieważ mamy lepszą opcję. Jedyną szczepionką taką, która jest obowiązkowa, to jest szczepionka przeciwko gruźlicy zawierające żywe bakterie. I rzeczywiście w przypadku dziecka z niedoborami odporności może dojść do rozwoju lokalnego, a nawet rozsianego zakażenia tymi plątkami.
Ale nikt nie zaszczepi takiego dziecka ale z niedoborami odporności.
Możemy, czy... Nie. To szczepienie odbywa się akurat w pierwszej dobie życia i trudno powiedzieć, czy zbierany jest wywiad rodzinny o niedoborach odporności, ale chcę zwrócić uwagę, że skala tego zjawiska jest minimalna, to znaczy, podam przykład, w 2017 roku na 300 prawie 70 tysięcy dzieci zaszczepionych tą szczepionką było 5 takich przypadków i dodam do tego, nieodpłatnie takie przypadki podlegają leczeniu. Mamy leki przeciwgruźlicze, które się stosuje w takich przypadkach. Z drugiej strony, na przeciwległej szali jest redukcja ryzyka zgonu z powodu gruźlicy sięgająca 99,9%. Więc ten bilans... Medycyna nie jest o gwarancjach. Medycyna jest o redukowaniu
ryzyka.
Czyli
rozumiem, że to jest jedyna szczepionka, która ma żywą formę bakterii, czy tego patogenu, który może
żywych
wywołać.
Jest jeszcze kilka innych. Żywe są również szczepionki przeciwko odrze, różyczce i śwince, MMR tak zwane, ale one nie wywołują tych zachorowań. Nie mają takiego, znaczy nie obserwujemy w ogóle tego typu zdarzeń. Zachorowania na odrę po szczepieniu przeciwko odrze.
Doktor habilitowany Tomasz Smiatar, specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów. Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W audycji medycznej Radia Gdańsk gościem jest doktor habilitowany Tomasz Smiatacz, specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, rozmawialiśmy o szczepieniach, ale porozmawiajmy też o wirusach, które krążą gdzieś po świecie. Bardzo szybko dzisiaj pokonują bariery między kontynentami. Pokazała to pandemia wirusa SARS-CoV-2, którą mamy za sobą szczęśliwie. Ile teraz właściwie potrzebuje wirus, żeby się przemieścić z jednego rejonu świata w drugi? Bo to się chyba zmieniło. Kiedyś, jak nie było samolotów i nie latało się między kontynentami samolotami, to czasami to lata nawet trwało, prawda?
Tak, teraz to prawda.
Mamy wirus, inne czasy.
Wirus sam nie podróżuje, wirus podróżuje w nas, a ponieważ my zmieniamy kontynenty czasem kilka razy na dobę, to jest to znacznie prościej. Pierwszy SARS w 2003 roku pojawił się również w Chinach w grudniu 2002, a do Trójmiasta, do okolic Pruszcza Gdańskiego, dotarł mniej więcej po 6 miesiącach. COVID-19, to było 20 ponad lat temu. COVID-19, no, zajęło mu to o połowę mniej już, bo był już 4 marca na terenie Polski.
Było też pytanie stawiane, kiedy on się pojawił tak naprawdę po raz pierwszy w Chinach, bo tego chyba do końca nikt nie ustalił, bo Chińczycy tam trochę chyba przekazywali nie do końca zweryfikowane dane.
Znaczy te dane na poziomie takim ściśle medycznym, biologicznym, one są dość jasne. Pytanie, kiedy były te pierwsze przypadki, to jest przełom listopada i grudnia, takie, które są wyłapane i zarejestrowane, kiedy on się tam pojawił wcześniej i nie został uchwycony, i to jest to pogranicze kontaktów ludzi ze zwierzętami. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast szybkość podróżowania drobnoustrojów zależy też od drogi przenoszenia. Wirus HIV, który ma zupełnie inną i bardziej wyrafinowaną
drogę. HIV, czyli HIV.
Tak, HIV,
mówiąc,
HIV, tak.
Jak my mówimy na niego potocznie.
No, potrzebował około 80 lat, aby z Afryki Zachodniej dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to jest zupełnie inna dynamika. My najbardziej boimy się takich zakażeń przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową oraz takich, które fekalno-oralnie się przenoszą lub przez kontakt bezpośredni. Więc,
a są takie wirusy w tej chwili gdzieś na świecie, które tak jak wirus HIV, czy wirusy, które znamy tak na co dzień, typu właśnie pandemiczne, te nasze SARS-CoV-2, mają taki potencjał, że no, są potencjalnie groźne, żeby jakimś czasie przejść na ludzi i zagrozić człowiekowi?
Znaczy, to jest tak, że jedynym wirusem, o którym można powiedzieć, że bardzo wyraźnie zmierza krok po kroku do spowodowania kolejnej pandemii, jest wirus tak zwanej ptasiej grypy, który od kilku lat sukcesywnie pokonuje kolejne etapy pomiędzy dzikimi, wędrownymi ptakami a człowiekiem. W tym roku osiągnął fazę zakażania zwierząt hodowlanych, konkretnie stad bydła w Stanach Zjednoczonych, i było kilka łagodnych, dobrze rokujących zakażeń u ludzi. Nie osiągnął jeszcze etapu takiego dostosowania się do zakażenia gatunku Homo sapiens, aby możliwa była transmisja z człowieka na człowieka. Tu bardzo groźnym etapem pośrednim będą świnie. One potrafią być zakażane bardzo różnorakimi wariantami wirusa grypy i ostatecznie może z tego urodzić się taki wariant, który będzie łatwo przenosił się pomiędzy ludźmi. Tak było z tak zwaną świńską grypą, nomen omen, znowu kilkanaście lat temu, już 15 lat temu.
A ile potrzebuje taki wirus, pana zdaniem? Mówi pan, że on jest już w etapie...
Myślę, że to jest
perspektywa
tej
wersji
roku,
takiej groźnej dla człowieka.
Tak, roku, dwóch, trzech, bo tak wszystkie poprzednie pandemie grypy, nowych wariantów grypy się odbywały. I tu jesienią wręcz CDC zainicjowało takie rozważania. Przygotujmy się również pod względem szczepionki. Oczywiście dopiero gdy ten wariant taki typowo ludzki się pojawi, przenoszący się pomiędzy ludźmi, będziemy umieli na tej podstawie stworzyć adekwatną szczepionkę.
Czy ta szczepionka będzie mogła być szybko przygotowana? Czy tak jak szczepionki grypy sezonowej, które co roku są, prawda, nowe, uzupełniane o tą nową wersję wirusa, czy trzeba będzie tworzyć zupełnie coś nowego, tak jak w przypadku wirusa SARS-CoV-2, czyli tego, który powodował COVID-19.
Myślę, że w przypadku grypy to będzie mniej więcej w takim okresie czasowym, jak to się dzieje z tą sezonową grypą. I to do roku zapewne powinno nam zająć stworzenie takiej szczepionki nam jako ludziom, ludzkości. Natomiast szczepionki mRNA być może znajdą również tu zastosowanie, bo ich wdrażanie i produkcja jest znacznie, znacznie szybsza, jak państwo widzieliście na przykładzie COVID-19. Ale to jest taka taka infekcja wirusowa, po której wyraźnie widać, że powoli nadchodzi. H5N1, wariant grypy, zobaczymy, co z tego wyniknie jeszcze. Tu uspokoję trochę, że mamy również leki przeciw wirusowi grypy. Zobaczymy, jak będzie z aktywnością tychże leków wobec tego nowego wariantu,
czyli
który się
urodzi. Czyli to jest,
panie
profesorze, że tak wejdę w słowo, kolejna pandemia, która może się przytrafić ludzkości,
powinniśmy
tak?
się do niej przygotowywać, bo w sensie personelu fachowego. Ale jeszcze jedną rzecz uspokajającą powiem. Maseczki działają na wszelkie warianty wirusa grypy. Przećwiczyliśmy bardzo doskonale, jak ich używać i jak je stosować. Więc myślę, że tu nie będziemy zupełnie bezbronni w tym zakresie.
Czy my będziemy wcześniej wiedzieli, że coś takiego się do nas zbliża? Że będziemy się mogli jakoś uchronić, chociażby jak nie będzie tej szczepionki jeszcze dedykowanej, czy zwykłe szczepienia przeciwko grypie? W końcu będzie to jakiś wariant, prawda, grypy, które my możemy sobie zrobić, będą pomocne, czy to raczej trzeba będzie czekać na tą szczepionkę?
Na tym polega właśnie problem z pandemią, że pojawia się taki nowy wariant, który trochę omija tę odporność po szczepieniach przeciwko grypie sezonowej i tu niestety trzeba będzie poczekać, stosując typowe metody nieswoiste. Dystans, maseczki, dezynfekcja.
Czyli to samo, co mieliśmy w przypadku
być może
COVID, zanim pojawiła się...
Być może leki, tak? I tu być może tak się zdarzyć. Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy to się wydarzy, ale potem sprawy pójdą już zapewne szybko. I ważne jest istnienie takich systemów monitorujących. One istnieją w jakichś formach. Miesiąc temu to było takie doniesienie o zachorowaniach na dziwną chorobę w Demokratycznej Republice Konga. To wedle dostępnych mi informacji okazało się być po prostu wariantem dość poważnie przebiegającej malarii, a więc choroby już nam znanej, przeciwko której mamy pewne metody
przeciwdziałania. Ale wróćmy do Polski, panie profesorze. Tak. Czy my mamy grypę teraz na terenie Polski? Już są przypadki grypy sezonowej?
Przypadki grypy oczywiście są.
Ale takie zwiększone, czy raczej tego tak standardowo?
To jest
niepokojąco.
Ciekawe pytanie i ja chyba nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć i obiektywnie. Mogę tylko odpowiedzieć subiektywnie, że są zachorowania na grypę również na poziomie oddziału szpitalnego z powikłaniami widoczne. Może obecnie jest ich trochę mniej niż było jeszcze w listopadzie, ale tak. Pewnie kolejna fala przed nami, natomiast problem...
Ale to jest taka grypa? Prawdziwa grypa? Bo
tak.
Ludzie nazywają grypą też czasami takie po prostu przeziębienie. Gorączka, katar, boli gardło
grypa,
i mówimy, że mamy grypę.
Bo szczęśliwie mamy testy, które można wymazówką z nosa również grypę zidentyfikować i to nie musimy czekać na wynik PCR-u wykonywany w Warszawie.
Ale to nie są, panie profesorze, masowe zachorowania w tej chwili
na Pomorzu? Trudno na to odpowiedzieć, bo w 2023 roku zniesiono obowiązek rejestracji zachorowań, zgłaszania zachorowań na grypę przez lekarzy. W związku z tym, jak wejdziecie państwo na stronę Państwowego Zakładu Higieny, który dotychczas raportował, ile mamy zachorowań w poszczególnych tygodniach roku.
To teraz nie wiemy.
To teraz od ubiegłego roku nie wiemy i dlatego można się posługiwać tylko takimi moimi intuicyjnymi stwierdzeniami, że tak, są zachorowania. Może nie jest dramatycznie ich dużo, ale są.
Mówi pan, że widzi pan to na poziomie oddziału, w którym pan pracuje i leczy pacjentów. Czyli co może być takim powikłaniem grypy, który powoduje, że człowiek się musi położyć do szpitala?
Przede wszystkim zapalenie płuc i to są dwa rodzaje zapaleń płuc wywoływane przez wirusa, samego wirusa grypy. To jest ciężkie śródmiąższowe zapalenie płuc przebiegające mniej więcej tak jak COVID. Ewentualnie wtórne bakteryjne, nieco później występujące, na przykład pneumokokowe zapalenie płuc i wtedy trzeba wdrożyć antybiotykoterapię dożylną. Ale to również zapalenia mięśnia sercowego. Ale to również zapalenia mózgu. A jeszcze jest takie powikłanie, o którym chciałbym może w szczególności wspomnieć, to uszkodzenie płodu u kobiet ciężarnych. Z tegoż względu od ubiegłego roku, również w 2025 roku, szczepienie przeciwko grypie u pań ciężarnych jest nieodpłatne. Po tym, gdy dzięki szczepieniom różyczka w praktyce zanikła w Polsce. To tych zachorowań to są sporadyczne przypadki. To grypa jest głównym sprawcą wad wrodzonych u płodów i warto się zaszczepić. Może to podkreślmy, bo ciąża jest traktowana jako przeciwwskazanie do bardzo wielu szczepień, ale w przypadku grypy jest to wprost wskazanie do tego, aby się zaszczepić, aby dziecię było po urodzeniu zdrowe.
Panie profesorze, czy w takim razie mamy początek stycznia? Obecnie jest jeszcze sens przyjąć szczepienie przeciwko grypie, bo po 2 tygodniach będziemy odporni, tak?
No po 10-12 dniach zapewne już nasz układ odpornościowy na to zareaguje i wytworzy jakąś odporność, która co najmniej złagodzi przebieg choroby. Myślę, że jest jeszcze ciągle sens zaszczepienia się. Dla części z nas te szczepienia są nieodpłatne, dla części w połowie odpłatne. Natomiast oczywiście byłoby sensowniej, bezpieczniej zaszczepić się we wrześniu, październiku, czyli na samym początku sezonu grypowego, ale te zachorowania na grypę z powikłaniami będą utrzymywać się do marca, kwietnia. I myślę, że sporadyczne zachorowania zdarzają się również w okresie wakacyjno-letnim. I tutaj w szczególności proszę pamiętać o ciąży i zabezpieczeniu się w tym zakresie. Myślę, że jeszcze warto.
Panie profesorze, a jeśli my nie mamy takich danych w tej chwili, bo nikt nie zbiera tych danych, czy ta grypa jest, w jakiej liczbie chorują osoby Polacy, to na świecie też tak samo to działa? Świat też nie wie, gdzie kto choruje, w jakim rejonie świata mamy wzrost zachorowań? Może to być w sumie też ważne, bo teraz podróżujemy, prawda? Rozumiem, że grypa jest w Azji na pewno też, no bo stamtąd się, tak, tam się zaczyna. Jadąc teraz, nie wiem, planując ferie gdzieś zimowe, za granicą. Możemy gdzieś sprawdzić w ogóle, jak wygląda, jeśli chodzi o choroby zakaźne i jakieś pandemie, które lokalnie występują.
Różne kraje mają tutaj różne systemy zbierania danych. Może najlepszymi danymi dysponuje CDC, ewentualnie jakoś gromadzi to WHO. Natomiast tak na bieżąco takiego systemu monitoringu, jak było w przypadku COVID-u, to ja nie umiałbym wskazać w tym momencie. Każdy kraj jakoś to po swojemu rozwiązuje.
Czyli nawet jeśli w danym kraju jest ciepło w zimie, na przykład styczeń, luty, to grypa tam może być.
Tak.
I warto wtedy ewentualnie rozważyć zaszczepienie się przed wyjazdem na takie
czasy. Ja myślę, że to
zaszczepienie
nawet warto rozważyć, wyjeżdżając gdzieś do ciepłych krajów w okresie zimowym, nawet bez sprawdzania zapadalności lokalnej, bo w samolocie, po drodze, na lotnisku zetkniemy się pewnie z bardzo
różnymi podróżnikami. Ale to pewnie więcej tych szczepień trzeba byłoby przyjąć, bo COVID również jest obecny. Macie pacjentów chorujących?
COVID-u jest wyraźnie mniej, jeśli chodzi o powikłania. Ten COVID pewnie krąży jako łagodna postać infekcji górnych dróg oddechowych i takie zdarzenia bywają wykrywane na izbie przyjęć u osoby, która zgłasza się z zupełnie innego powodu.
Pytam o COVID, bo mam tutaj też pytanie od słuchaczy, czy jest możliwe, że te wirusy gdzieś się spotkają i stworzą wirus grypy z wirusem COVID?
Oj nie, to są dwie różne rodziny
nie ma
wirusów
takiej możliwości.
I one chyba tu już w obrębie samych wirusów grypy powstają te warianty. I koronawirusy też mają, tak, żeby
superwirusa
to
nie
z dwóch stworzyć jednego, to chyba nie dadzą rady jeszcze, na szczęście. Także, natomiast mogą na spółkę zakazić nas raz jeden, raz drugi i tu warto uniknąć takiego zdarzenia. COVID przybrał w tej chwili znacznie łagodniejszą postać, jak państwo widzicie. Nie ma obłożenia łóżek szpitalnych, nie ma powikłań, nie ma tylu zgonów, o ile nie jesteśmy obciążeni dodatkowymi schorzeniami. Nauczyliśmy się tego wirusa, a on nauczył się nas. Wirus dokonał pewnej ewolucji, zwiększył swoją transmisyjność, obniżył patogenność, obniżył ryzyko ciężkich zachorowań. Natomiast my spotykamy się z tym wirusem po raz kolejny. Już nasz układ odpornościowy go widział albo w formie szczepionki, albo zachorowania, albo obu tych postaci. I przy wtórnym kontakcie chorujemy łagodniej. Chociaż zdarzają się również objawowe zachorowania, a u osób z niedoborami odporności bądź obciążonych wielochorobowością inną, te przebiegi mogą być również ciężkie.
I chciałam państwu wszystkim podziękować za wysyłanie do nas SMS-ów i przeczytać kilka takich SMS-ów. Z przyjemnością słucha się pana profesora. Wiedza, inteligencja. Dziękujemy za tą audycję. Szanowni państwo, bardzo ważna audycja. Trzeba wierzyć w świat nauki, trzeba ufać lekarzom. To są prawdziwe informacje. Nawet jako dziadkowie bądźmy czujni w sprawach szczepień naszych wnuków. Martwi nas to, że występują w systemie, że w systemie giną dzieci po urodzeniu. Trzeba to naprawić. Życzymy zdrowego roku, pisze pan. Państwo Ula i Jan z Chmielna. Mamy też od pani Krystyny informacje. Ogromne dzięki za fachową audycję dotyczącą szczepionek. Nagonka na szczepionki minie. Mikrobiologia przeraża, pisze nasza słuchaczka. Pisze także pan Jan. Niestety w Polsce panuje współczesna forma zabobonu. Przykro, że za mało z nią walczymy. Profilaktyka jest najważniejsza. Pomagajmy jej. Kolejna osoba. Słucham audycji z panem profesorem. Bardzo ciekawa i pomocna. Rodzice powinni jej posłuchać i bardzo poważnie zastanowić się, czy dobrze postępują, nie szczepiąc dzieci. A politycy jakie wprowadzają zamieszanie wśród swoich obywateli. Niech się dobrze zastanowią, co mówią. Tutaj jest pewnie to, co mówiliśmy, że niektórzy politycy wręcz propagują nieszczepienie się. Jaką wprowadzają dezinformację, pisze nasza słuchaczka pani Halina. Bardzo fajna audycja. Dziękuję, pozdrawiam pan Piotr. No jest jeszcze pytanie od pani Uli. A małpia ospa, jesteśmy szczepieni na ospę. Czy to ta szczepionka szczepi, ta szczepionka chroni przed małpią ospą?
Małpia ospa to na koniec jest już tak bardzo bliskim kuzynem ospy prawdziwej, ospy czarnej. Do lat 70. byliśmy szczepieni przeciwko tej ospie, ale niestety starego typu szczepionką. I tu odporność wygasała po około 5 latach. Małpia ospa, znaczy mamy na nią bardzo nowoczesną, dobrą, skuteczną szczepionkę. Mamy również lek. Ona przenosi się drogą kropelkową, wbrew pozorom, ale raczej drogą pocałunków. Ja bym nie spodziewał się tu dużych kłopotów na razie.
Nie ma takiego ryzyka, że w Polsce nagle tu powszechnie będziemy chorować na małpią ospę.
W widocznej horyzoncie czasowym nie, chociaż rzeczywiście w tej samej Afryce Środkowej pojawił się taki wariant wirusa, który łatwo się rozprzestrzenia i budzi nas niepokój, ale w dłuższym horyzoncie czasowym ostrzegam, znaczy pocieszę może państwa, że dysponujemy lekiem, dysponujemy szczepionką jako ludzkość i on jest również w Polsce, także tu nie będziemy się specjalnie jeszcze
martwić. Czyli panie profesorze, myjemy ręce, tak? Chronimy się, dezynfekujemy maseczki, jak mamy w okolicy, w swoim środowisku osoby kichające, kaszlące, chore. I to pozwoli nam się, no i oczywiście szczepimy się, jeśli mamy taką możliwość.
To ja jeszcze dołożę jedno zdanie. Bądźmy racjonalni. Nie dajmy się manipulować emocjami złymi, tak jak w metodzie na wnuczka. Bądźmy racjonalni. Przetrwamy.
Doktor habilitowany Tomasz Smiatacz, specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych na Pomorzu, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.